Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska i ksiądz Paweł Pasierbek.
Kto w Kościele chce robić karierę, nie wie, czym jest naprawdę ewangelizacja, przestrzegał Franciszek na mszy w Domu Świętej Marty.
Na Filipinach zamordowano kolejnego katolickiego kapłana. To już 18 ksiądz zabity w tym roku.
Jak podaje konferencja biskupów Brazylii, w kraju tym rośnie liczba zabójstw rolników walczących o sprawiedliwość społeczną.
Witamy 11 czerwca i zapraszamy na serwis informacyjny.
Na trzy wymiary ewangelizacji, głoszenie, służbę i bezinteresowność zwrócił uwagę papież w czasie mszy, którą odprawił w kaplicy Domu Świętej Marty.
Franciszek przypomniał, że głównym bohaterem głoszenia jest Duch Święty, który nie wyraża się jedynie w kazaniach czy niektórych ideach, ale zdolny jest do zmiany serc. Widzieliśmy plany duszpasterskie bardzo dobrze przygotowane, perfekcyjne, mówił papież, ale one nie były narzędziem ewangelizacji, gdyż były celem samym w sobie, niezdolne do przemiany serc.
To nie postawa przedsiębiorcy, którą Jezus każe nam przyjąć jak biznesmenom, nie. To Duch Święty prowadzi, to jest odwaga. Prawdziwa odwaga ewangelizacyjna nie jest zwykłym ludzkim uporem. To Duch daje nam męstwo i wspiera nas w kroczeniu naprzód.
Jako kolejny wymiar ewangelizacji papież wskazał służbę. Błędną drogą jest poczucie wyższości, kiedy chce się, aby nam służono po tym, jak zrobiliśmy karierę, czy to we wspólnocie Kościoła, czy w społeczeństwie. Jeżeli ktoś się pnie po szczeblach kariery w Kościele, przestrzegał Franciszek, to znak, że nie wie, czym jest ewangelizacja. Ten, który przewodzi, powinien być bowiem sługą innych, podkreślił Ojciec Święty.
My possiamo annunciare cose buone.
Możemy głosić dobre rzeczy, ale bez służby to nie jest głoszenie. Wydaje się, że jest, ale to nieprawda, ponieważ Duch nie tylko popycha nas do głoszenia prawdy Pana i Jego życia, ale posyła nas także do braci, do sióstr, aby im służyć. A więc służba, także w małych rzeczach, to straszne, kiedy są ewangelizatorzy, którzy chcą, aby im służono i po to żyją, aby im służono. To jest okropne. Będą jak książęta ewangelizacji.
Saranno come i principi dell'evangelizzazione.
Papież zauważył, że nikt nie może się zbawić dzięki własnym uczynkom, dlatego potrzebna jest darmowość posługi. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie, mówi Pan.
Wszyscy otrzymaliśmy od Jezusa zbawienie darmowo, a więc i my winniśmy dawać za darmo. Duszpasterze ewangelizacji winni się tego nauczyć. Ich życie winno być bezinteresowne, aby służyć, głosić, wspierani przez Ducha. Własne ubóstwo zachęca ich do otwarcia się na Ducha.
Papież Franciszek skierował przesłanie do uczestników koncertu symfonii Cierpienie niewinnych Kiko Arguello, jaki odbył się w Filharmonii Berlińskiej z okazji 40. rocznicy obecności wspólnot neokatechumenalnych w tym mieście.
Nigdy nie może zniknąć pamięć o tej zbrodniczej przemocy, jaką była zagłada Żydów, o niewypowiedzianym bólu i eksterminacji tego narodu, czytamy w przesłaniu sygnowanym w imieniu papieża przez watykańskiego sekretarza stanu. Podkreśla się w nim również, że wykonana symfonia jest mocno zakorzeniona w tradycji i inspirowała się biblijnymi lamentacjami, przypominając tak wiele ofiar Shoah. Jest także ciągłym ostrzeżeniem dla wszystkich nas i wezwaniem do zaangażowania na rzecz pojednania, wzajemnego zrozumienia i miłości do starszych braci, do Żydów.
Papież Franciszek otworzył dziś rano 25. spotkanie Rady Kardynałów. Jej prace potrwają do najbliższej środy. Zadaniem Rady Kardynałów, w skład której wchodzi 9 duchownych, jest pomaganie Ojcu Świętemu w kierowaniu Kościołem i w reformie Kurii Rzymskiej. Papież Franciszek powołał ją do życia we wrześniu 2013 roku.
Biuro prasowe Stolicy Apostolskiej opublikowało szczegółowy plan papieskiej podróży na Światowe Spotkanie Rodzin w Irlandii, jaka odbędzie się 25 i 26 sierpnia. Franciszek odwiedzi Dublin i Knock.
Pierwszego dnia po oficjalnym przywitaniu przez władze i spotkaniu z prezydentem Ojciec Święty wygłosi przemówienie do władz, społeczeństwa obywatelskiego i korpusu dyplomatycznego. Następnie odwiedzi katedrę i ośrodek pomocowy prowadzony przez kapucynów. Wieczorem wygłosi przemówienie do rodzin zebranych na miejskim stadionie.
Drugiego dnia papież uda się do Narodowego Sanktuarium Maryjnego w Nok, gdzie odmówi modlitwę Anioł Pański. Po powrocie do stolicy i odpoczynku przejedzie do miejskiego parku, gdzie odprawi mszę świętą i spotka się z biskupami w klasztorze sióstr dominikanek. Około godziny 19 Franciszek uda się w podróż powrotną do Rzymu.
Pokój na Bliskim Wschodzie i rozwój drogi ekumenicznej to tematy najbliższej podróży papieża Franciszka do Bari, która odbędzie się 7 lipca. Bari to miasto, które jest mostem jedności pomiędzy światem katolickim i prawosławnym. Tutaj wymiar ekumeniczny jest mocno widoczny, mówi ordynariusz tamtejszej diecezji arcybiskup Francesco Cacucci.
Ta cecha charakterystyczna tego miasta wynika z faktu, że znajdują się w nim relikwie świętego Mikołaja, czczonego zarówno przez katolików, jak i prawosławnych. Część relikwii w ubiegłym roku peregrynowała do Moskwy i Petersburga, co wzbudziło wśród wiernych wielki entuzjazm i gromadziło ogromne rzesze tych, którzy pragnęli oddać im cześć.
Przyjazd Ojca Świętego wpisuje się więc w trwającą od lat tradycję ekumeniczną tego włoskiego miasta, mówi arcybiskup Cacucci.
Jest to podróż, której motywacja jest dwojakiego rodzaju. Przede wszystkim to spotkanie jest próbą zwrócenia uwagi na Bliski Wschód, na potrzebę pokoju w tym regionie, tak mocno doświadczonym wojną. Obok tego także zwrócenie szczególnej uwagi na prześladowanie mieszkających tam chrześcijan. Bari widziało już przywódców religijnych chcących skupić uwagę ludzi na tych problemach. Patriarchowie z Bliskiego Wschodu spotkali się parę lat temu, aby przedyskutować tę trudną sytuację chrześcijan. Przypuszczam, że także wymiar ekumeniczny tego spotkania nie umknie naszej uwadze. Nie wydaje mi się, żeby spotkanie patriarchów prawosławnych i katolickich o tak wielkim znaczeniu miało miejsce kiedykolwiek wcześniej.
Na Filipinach zamordowano kolejnego katolickiego kapłana. Ksiądz Richmond Nilo zginął przy ołtarzu, przygotowując się do odprawienia mszy. W tym roku na świecie zabito już 18 księży.
40-letni ksiądz Richmond Nilo został zabity przez wciąż niezidentyfikowanych sprawców, gdy przygotowywał się do odprawienia niedzielnej Eucharystii. Oprawcy oddali do niego 4 strzały i następnie zbiegli. Filipiński episkopat wyraził głęboki smutek z powodu kolejnego zabójstwa, przypominając, że kapłani w tym kraju coraz częściej padają ofiarą niezidentyfikowanych sprawców.
W minionym tygodniu cudem udało się uniknąć śmierci księdzu Rejowi Urmenetcie, który został ciężko ranny w czasie bestialskiego napadu. W ciągu ostatniego półrocza na Filipinach zamordowano aż 3 kapłanów. Domagamy się sprawiedliwości oraz szczegółowego i bezstronnego śledztwa. Jednocześnie apelujemy do wszystkich, którzy mają jakiekolwiek informacje w tej sprawie, aby podjęli współpracę z policją. Czytamy w oświadczeniu diecezji Kabanatum, na terenie której pracował ksiądz Nilo.
Tymczasem misyjna agencja Fides, która prowadzi statystyki zamordowanych na świecie duchownych, bije na alarm, że dawno nie było tak krwawego roku dla kapłanów. Przypomina ona, że począwszy od roku 2010 do dziś na świecie zamordowano 125 księży. Najkrwawszy był rok 2013, gdy zginęło 20 prezbiterów. 19 księży zginęło w roku 2010, w tym włoski biskup misyjny Luigi Padovese. W tym roku tragiczny bilans to już 18 zamordowanych kapłanów, co daje tragiczną średnią, jedno morderstwo co 9 dni.
Według oficjalnych danych Komisji Duszpasterstwa Ziemi, organu Krajowej Konferencji Biskupów Brazylii, liczba zabójstw w tym kraju rolników walczących o sprawiedliwość społeczną wyraźnie wzrosła. Od 2003 roku jest ona najwyższa. Komisja opublikowała w tych dniach roczne sprawozdanie o sytuacji ludzi utrzymujących się z rolnictwa.
Podczas prezentacji sprawozdania Komisji Duszpasterstwa Ziemi biskup Leonardo Steiner, sekretarz episkopatu, zaznaczył, że przedstawione fakty i liczby są dla Kościoła znakiem, aby był bardziej wrażliwy na kwestie związane z konfliktami, jakie mają miejsce tam, gdzie występują problemy agrarne, a także dotyczące pracowników rolnych. Antonio Canuto, założyciel Komisji Duszpasterstwa Ziemi, przedstawił dane za ubiegły rok. Odnotowano aż 73 zabójstwa na tle agrarnym. Liczba ta jest wyższa o 100% w porównaniu z rokiem 2014. Ośrodki akademickie w Brazylii z uwagą śledzą i odnotowują wzrost nie tylko indywidualnych morderstw, ale także wymieniają masakry, jakie zostały popełnione na robotnikach rolnych szczególnie w stanie Pará. Ofiarami przemocy stają się robotnicy rolni walczący o sprawiedliwość, ziemię, a także o wolność i dostęp do wody. Z Brazylii dla Radia Watykańskiego ksiądz Wisław Malczewski, Chrystusowiec.
W komunikacie opublikowanym po zebraniu plenarnym konferencji Episkopatu Hondurasu biskupi wzywają do przestrzegania prawa i walki z korupcją.
Hondurascy biskupi podkreślają, że pół roku po wyborach kraj nadal nie wszedł na drogę normalności i spokoju, a kryzys społeczno-gospodarczy nie został jeszcze zażegnany. Stąd konieczny jest dialog między władzami a narodem. Należy stworzyć miejsca, gdzie mieszkańcy tego kraju zostaną wysłuchani i będą mogli korzystać z przysługujących im praw, jak chociażby referenda.
Biskupi wyrażają także ogromne zaniepokojenie z powodu wielkiej korupcji, która przeniknęła niemal do wszystkich sfer życia politycznego i gospodarczego. Trzeba bronić godności i praw zubożałego ludu, który stał się ofiarą władzy politycznej i ekonomicznej, czytamy w komunikacie.
Hierarchowie hondurascy zwrócili także uwagę na szerzącą się przemoc, sprzedaż i używanie narkotyków i alkoholu w szkołach. Przeciwwagą dla tych zachowań jest wprowadzenie codziennej lektury Biblii w szkołach publicznych. Wartości obecne w Piśmie Świętym, piszą biskupi, nie zostaną jednak wcielone w życie w sposób automatyczny. Potrzeba przykładu i świadectwa dorosłych.
Konferencja Episkopatu Hiszpanii opublikowała listę projektów, które wesprze Fundusz Nowej Ewangelizacji. Pomoc trafi głównie do Ameryki Łacińskiej i Afryki.
Najwięcej projektów pochodzi z Ameryki Południowej, głównie z Wenezueli, Peru i Kuby. Fundusz Nowej Ewangelizacji pomoże w budowie kościołów i klasztorów, a także w drukowaniu materiałów katechetycznych. 38 projektów pochodzi z Afryki, najwięcej z Republiki Demokratycznej Konga. Fundusz wesprze m.in. formację kapłanów oraz sióstr zakonnych. Trzecie miejsce zajmuje Azja, która otrzyma pomoc na realizację 17 projektów, najwięcej w Indiach. Na liście funduszu znalazło się także 5 projektów z Europy, a konkretnie z Ukrainy, Rumunii i Rosji. Na realizację wszystkich projektów Fundusz Nowej Ewangelizacji przeznaczył w tym roku ponad 770 tysięcy euro. Kwota ta pochodzi m.in. z diecezji, zgromadzeń zakonnych, firm oraz od osób prywatnych. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Do Japonii przybywa coraz więcej migrantów, katolików, którzy stają się dużym wyzwaniem dla tamtejszej wspólnoty kościoła. W niektórych parafiach odprawiane są już msze w innych językach.
Kościół w Japonii staje się coraz bardziej wielonarodowy, szczególnie dzięki napływowi młodych katolików z Filipin i Wietnamu. Nie jest to łatwe doświadczenie, ale z drugiej strony wspaniałe wyzwanie dla naszego kościoła, stwierdził pracujący tam misjonarz z Meksyku. Ojciec Ignacio Martinez dodał, że społeczeństwo japońskie się starzeje i choć z jednej strony starość niesie z sobą wielkie doświadczenie życiowe, to z drugiej napływ młodych katolików z innych krajów o silnej, dynamicznej wierze wnosi nowego ducha, na którego trzeba się otworzyć.
Inny z pracujących tam misjonarzy, również Meksykańczyk, ojciec Antonio Camacho Munoz, przyznał, że Japonia jest krajem zasadniczo zamkniętym i nieufnym wobec obcokrajowców i z tego powodu przed wspólnotą Kościoła katolickiego otwiera się wielka praca, aby zrozumieć, jak ich przyjąć. W niektórych kościołach już rozpoczęto celebrację mszy w innych językach.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.